Drodzy Państwo, przenosimy się na konferencję prasową ministra Szumowskiego, ministra zdrowia oraz premiera Mateusza Morawieckiego.
Informacje z krajów zachodniej Europy, od naszych przyjaciół, od naszych partnerów i wiemy, że sytuacja tam jest naprawdę niezwykle trudna. Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów w Europie Zachodniej. Wiemy doskonale, że nawet bogatsze kraje mogą mieć kłopoty z takim zakresem pandemii, jaki spotkał zachód Europy. Chcemy być przygotowani na rosnącą liczbę zakażeń, ale chcemy jednocześnie ograniczać, wypłaszczać krzywą przyrostu zakażeń po to, żeby nie doszło do takich sytuacji, do jakich dochodzi we Włoszech czy chociażby w Hiszpanii, do sytuacji segregacji chorych, selekcji tych, którzy jeszcze mogą być poddani leczeniu respiratorem lub nie. I dlatego z tej perspektywy patrząc, stoimy przed bardzo trudnym wyborem. Albo sytuacja będzie dramatycznie gorsza w najbliższych miesiącach, albo będzie trudniejsza, będzie gorsza, ale będzie możliwa do zarządzenia. Będzie możliwa do wprowadzenia odpowiednich reguł, procedur w ramach służby zdrowia, w ramach zasad izolacji, kwarantanny, które doprowadzą w dłuższej perspektywie właśnie do zmniejszenia zakresu zasięgu pandemii. Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć tego najgorszego scenariusza. Nie możemy sobie pozwolić na rozprzężenie i dlatego w wyniku naszych obserwacji, w wyniku analiz dotyczących najlepszych praktyk, które spływają do nas z całego świata i które cały czas poddajemy naszym własnym badaniom i analizom, podjęliśmy kolejne decyzje, o których dzisiaj Państwa poinformujemy, dotyczące następnych obostrzeń. Zbudowaliśmy kordon sanitarny na granicach, ale wiemy doskonale, że to jest za mało już dzisiaj, żeby wyłapywać osoby, które są zakażone, ponieważ, jak mówią epidemiolodzy, transmisja zakażeń odbywa się już w sposób horyzontalny, już nie tylko w kwarantannach i nie tylko osoby z zagranicy, ale także za dużo jest cały czas kontaktów pomiędzy ludźmi, za dużo jest spacerów, za dużo osób przebywało na bulwarach, na plażach, w różnych miejscach rekreacji i to są miejsca, już dzisiaj wiemy, że stamtąd pochodzą również nowe zakażenia. Musimy w związku z tym dalej ograniczać właśnie dystans społeczny i tego dotyczą nasze ograniczenia. Jeżeli chcemy, żeby życie gospodarczo-społeczne też wracało po tych paru miesiącach do normalności, do jako takiej normalności, żeby to odbicie było w miarę płynne, to musimy wprowadzić dzisiaj te dodatkowe ograniczenia i je wprowadzamy. Być może teraz właśnie jest ten najtrudniejszy moment w rozwoju epidemii, bo widzimy duże przyrosty i wiemy, pan minister Szumowski zaraz o tym powie, że te przyrosty będą na pewno jeszcze wyższe. Stąd też najważniejsza zasada to zasada dystansowania się, dystansu społecznego w rozumieniu epidemiologicznym, w rozumieniu unikania rozprzestrzeniania pandemii. To 2 metry od drugiej osoby, z wyjątkiem, kiedy mama czy tato opiekuje się dzieckiem na spacerze albo opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami. Utrzymujemy dystans wobec siebie. Również na chodnikach starajmy się od siebie iść w pewnej odległości, jeżeli już ktoś musi w ogóle wychodzić. Co więcej, osoby niepełnoletnie, osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać z tą drugą osobą, tylko z osobą dorosłą w przestrzeni publicznej. Wprowadzamy również ograniczenia dostępu do parków, do bulwarów, do różnego rodzaju skwerów, miejsc rekreacji, plaż, bo widzieliśmy doskonale, że niestety nie zachowaliśmy tutaj tej dyscypliny społecznej w takim wymiarze, jak powinniśmy i były to miejsca licznych spotkań, wprawdzie nie w bardzo licznych grupach, ale jednak tam w tych miejscach także dochodzi do zakażeń. Wprowadzamy również zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich. Dalsze ograniczenia dotykają też punktów handlowych i usługowych. Zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie, czy gabinety tatuażu, czy piercingu, tego typu usługi. Wprowadzamy limit osób przebywających w sklepie. Maksymalnie 3 osoby na 1 kasę. Wynika to z tego, że zwykle wielkość sklepu, a więc też prawdopodobieństwo stykania się ze sobą jest wprost proporcjonalne do wielkości sklepów, czy metrażu sklepu, czy odwrotnie proporcjonalne, patrząc z punktu widzenia prawdopodobieństwa zbliżenia się do siebie ludzi. Więc jeżeli jest 5 kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. W pocztach, w urzędach pocztowych ze względu na większe ściśnięcie powierzchni jest ten limit ograniczony do 2 osób na 1 okienko, maksymalnie możliwość przebywania w urzędzie pocztowym. Na bazarach, na targowiskach, tam gdzie polscy rolnicy sprzedają swoje płody rolne, tam gdzie zwykle odbywa się to na świeżym powietrzu, jednak również wprowadzamy podobne ograniczenie, 3 osoby do 1 straganu, do 1 stoiska, po to, żeby zmniejszyć to zagęszczenie na targowiskach. Dodatkowo wprowadzamy obowiązek przed sklepami, żeby nakładać rękawiczki, które mają dodatkowo jeszcze chronić przed rozprzestrzenianiem epidemii. W weekendy zamknięte zostaną również wszystkie sklepy budowlane. Pozostawiamy natomiast otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie, tak jak do tej pory, ze względu na konieczność zaopatrywania się w środki higieny osobistej, czy oczywiście w artykuły spożywcze. Wprowadzamy również rozwiązanie, które część sprzedawców i klientów już praktykuje, i podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach, w Czechach, w kilku innych krajach europejskich. Otóż sklepy spożywcze, drogerie w godzinach od 10 do 12, także apteki w godzinach od 10 do 12 są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 65 roku życia. Drodzy rodacy, to właśnie nasze babcie, nasze mamy, ojcowie, dziadkowie są najbardziej narażeni na śmierć w związku z koronawirusem, na tragedie rodzinne, tragedie z powodu śmierci. Dlatego właśnie chcemy poprzez te regulacje doprowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa stykania się osób starszych z tymi, którzy są z kolei nosicielami i transmitują chorobę. Dlatego między 10 a 12 osoby starsze mogą przebywać wyłącznie osoby starsze mogą przebywać w sklepach otwartych. Osoby starsze mogą również przebywać w godzinach późniejszych lub wcześniejszych, jeżeli sklepy są otwarte. Ale jeżeli osoba starsza chce mieć pewność, że nie spotka tam w sklepie osoby młodszej, czyli takiej, która z większym prawdopodobieństwem przenosi wirusa, to zapraszamy seniorów do sklepu w godzinach 10-12. Tu przy okazji apel, wezwanie do naszych seniorów, żeby starali się jak najrzadziej wychodzić do sklepów. Zakupy może raz na 2 dni, w niektórych krajach jest to raz na 3 dni. My tego obowiązku teraz nie narzucamy, ale zalecamy, żeby one odbywały się, te zakupy, jak najrzadziej, bo w ten sposób zmniejszamy ten śmiertelny mechanizm działania wirusa, przenoszenia się z człowieka na człowieka. Jednocześnie chcę też zapewnić, że wszystkie apteki, sklepy spożywcze i drogerie będą otwarte i tutaj żadnych ograniczeń nie narzucamy. Dodatkowe wymogi będą obowiązywały w zakładach pracy. Wczoraj rozmawiałem z prezydentami miast, z marszałkami województw. Wiem, że setki tysięcy ludzi pracują w biurowcach. Z jednej strony setki tysięcy ludzi, miliony ludzi boją się o swoje zdrowie. Z drugiej strony przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych, higienicznych, znowu tego dystansu, co najmniej 1,5 metra, Można pracować w biurowcach, ale trzeba zorganizować pracę w taki sposób, żeby ludzie byli wyposażeni w środki higieny osobistej, w środki ochrony osobistej, a w szczególności ten dystans i środki do dezynfekcji. Muszą być zapewnione środki do dezynfekcji w każdym sklepie, w każdym biurowcu, w każdym zakładzie pracy, nie tylko przed wejściem, najlepiej jeszcze w miejscu, w którym, obok którego ludzie przechodzą, gdzie mogą spontanicznie nacisnąć czy wykorzystać pojemnik i zdezynfekować sobie ręce, bo to jest bardzo ważne po to, żeby zmniejszyć możliwość przenoszenia się z człowieka na człowieka tej choroby. Ograniczamy również działalność hoteli i miejsc noclegowych. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu hoteli i obiektów noclegowych. Wyjątkiem będą miejsca, w których znajdują się osoby w kwarantannie, miejsca wykorzystywane do izolacji, a także miejsca, które są wykorzystywane już dzisiaj dla pracowników, na przykład pracowników firm budowlanych, w których przebywają w sposób półstacjonarny, na przykład od poniedziałku do piątku, kiedy wykonują swoją pracę. Wprowadzamy również rozszerzoną formułę kwarantanny. Otóż wiemy od głównego inspektora sanitarnego z całą pewnością, że dzisiaj wewnątrzdomowa kwarantanna jest jednak jednym z rozsadników poziomej transmisji choroby. W związku z tym od dzisiaj te osoby, które zostaną poddane kwarantannie, podkreślam od dzisiaj, nie te, które zostały poddane wczoraj, tydzień temu czy dwa tygodnie temu, tu wprowadziłoby to za duże zawirowania i za dużo niepewności. Zresztą z każdym dniem ta liczba będzie się zmniejszała, ale codziennie wjeżdżają do naszego kraju osoby z zewnątrz, z zagranicy. Wśród tych osób często pojawia się koronawirus. Dlatego taka osoba albo będzie poddana izolacji całkowitej na dwa tygodnie, również izolacji od swojej rodziny, od swoich bliskich, albo jeżeli podany zostaje przez nią adres w kraju, w Polsce, to wszyscy domownicy muszą być poddani również kwarantannie, co najmniej kwarantannie dwutygodniowej. A więc rozszerzona formuła kwarantanny. Obejmujemy również limitem miejsc w autobusach czy busach przewoźników prywatnych na podobnej zasadzie jak w środkach komunikacji publicznej. I tutaj gorąca prośba. Niektóre miasta, tramwaje, autobusy, trolejbusy, trzymają się tych zasad ściśle. Bardzo dziękuję za to. Ale będziemy rygorystycznie przestrzegać i rygorystycznie egzekwować wszystkie naruszenia przepisów, o których dzisiaj mówimy. Również te dotyczące liczby miejsc, które mogą być użyte przez pasażerów w środkach transportu publicznego. Kolejny temat to zabiegi medyczne. Na czas pandemii odwołujemy wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są bezwzględnie konieczne ze względu na stan zdrowia. W punktach usługowych, stacjach benzynowych i w tego typu punktach, które są otwarte jeszcze, chociażby w sklepach, nakładamy obowiązek dezynfekowania po każdym kliencie, czy tych dystrybutorów, czy miejsc, w których palcami wciskamy PIN kod, czy tego typu wszelkich miejsc. Szanowni Państwo, zostańmy w domach. Unikajmy kontaktu z innymi ludźmi. To jest podstawowe zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia. Wszystkich ekspertów, którzy mówią dzisiaj o błędach popełnionych przez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię czy Włochy. My z pokorą podchodzimy do koronawirusa. Wiemy, że zakres pandemii się rozprzestrzenia. Na razie udaje nam się nieco wolniej do tych przyrostów, jakby na razie udaje nam się wolniej te przyrosty czy kontrolować, czy w mniejszym stopniu doprowadzać do rozprzestrzeniania koronawirusa niż we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale nie możemy założyć, że tak będzie. Musimy przestrzegać tych rygorów, które tutaj wprowadzamy. Dlatego też te dodatkowe kary, które pojawiają się w rozporządzeniu, pojawiają się w ustawie, od 5 do 30 tysięcy złotych, a nawet przy notorycznym łamaniu może się pojawić tam jeszcze dalej drastyczniejsza kara. Oczywiście to będą podejmowały decyzje sądy, kara ograniczenia wolności. Zdajmy sobie z tego sprawę, że jeżeli nie przestrzegamy tych zasad, to możemy nieświadomie, a chyba też coraz bardziej świadomie, bo mówimy o tym od co najmniej kilku tygodni, zarazić drugą osobę i ona może umrzeć. To są bardzo poważne sprawy, drodzy Państwo. Nie możemy tego lekceważyć. Te kary będą bezwzględnie egzekwowane przez policję. Policja w mniejszym stopniu teraz będzie musiała weryfikować miejsca kwarantanny, ponieważ tam wdrażamy aplikację, która będzie obligatoryjna i poprzez tę aplikację będziemy wiedzieli, czy osoby ściśle przestrzegają zasad kwarantanny. Takie aplikacje są stosowane już w krajach zachodniej Europy, w Korei, na Tajwanie. Chcemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, tak jak, co najmniej tak jak w Korei, czy tak jak w niektórych krajach Dalekiego Wschodu. Do tego jest potrzebne konkretne egzekwowanie tych przepisów, które dzisiaj wdrażamy. I będziemy na pewno z całą pewnością tego przestrzegać i będziemy to egzekwować. Szanowni Państwo, wszyscy chcemy, aby ta choroba, to nieszczęście, które dotknęło świat, dotknęło Europę, dotknęło Polskę, skończyło się jak najszybciej. Chcemy wracać, być może już w kwietniu, bardziej do życia gospodarczego. Ale to, czy będziemy mogli wrócić w pewnym rygorze sanitarnym do tej quasi-normalności, półnormalności gospodarczej, zależy od tego, czy w najbliższych 2-3 tygodniach będziemy ściśle przestrzegać tych zasad, które dzisiaj tutaj nakładamy. Nakładamy je na okres najbliższych 2 tygodni z możliwością kolejnego przedłużenia, jeżeli nie będzie wystarczających efektów prezentowanych przez ekspertów, specjalistów, epidemiologów z punktu widzenia przyrostu konkretnych zachorowań w Polsce i ofiar śmiertelnych. Z każdym lekkomyślnym wyjściem z domu, niepotrzebnym wyjściem z domu, pandemia się przedłuża. Postawmy opór, postawmy tamę pandemii koronawirusa. Razem możemy to zrobić, ale musimy ściśle przestrzegać zasad dystansu społecznego. To jest jedna główna, podstawowa zasada, która pozwoli nam zwalczyć tę epidemię. Wspólnie, razem, solidarnie walczmy o to, żeby unikać nieodpowiedzialnych zachowań społecznych. One są bardzo ważne po to, żeby to światełko w tunelu, ta nadzieja rzeczywiście w końcu była coraz bardziej widoczna dla nas wszystkich. Życzę tego oczywiście wszystkim Polakom, ale musimy się spiąć, szanowni Państwo, musimy przestrzegać tych zasad, które również dzisiaj dodatkowo nakładamy.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę bardzo o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego.
Szanowni Państwo, wiemy, że obecnie już codziennie widzimy 200, czasami więcej, 250 chorych dodatkowo, którzy zgłaszają się do nas i potrzebują naszej pomocy. Wszystkie modele, które pokazują, jak przebiega epidemia, mówią o tym, że wzrost ilości chorych jest wykładniczy. Oznacza to, że co kilka dni ilość chorych się podwaja. I wszystkie te modele mówią o jednym. Jeżeli ograniczymy kontakty między ludźmi, mamy szansę spowolnić ten wzrost i ochronić ludzkie życia. Ale nie ograniczyć o połowę. To nie wystarcza. To nie da efektu zmniejszenia liczby chorych. Musimy ograniczyć o 3/4, o 80%. Wtedy mamy szansę dopiero wpłynąć na zahamowanie i wyhamowanie wzrostu liczby zachorowanych, wzrostu liczby zmarłych z powodu koronawirusa. Stąd te ograniczenia, o których mówił pan premier, bo jedynym już miejscem, gdzie stykamy się, gdzie mamy większe ryzyko złapania wirusa, większe ryzyko zakażenia innych, to są miejsca, gdzie się zgromadzi dużo ludzi. Niestety to są sklepy, to są markety, to są urzędy, to są bulwary, to są parki, tam, gdzie przebywamy dłużej w dużym skupisku ludzkim. Stąd takie dosyć drastyczne, ale jednak obostrzenia 3 osób na jedną kasę czy 2 osób na okienko pocztowe. Ale stąd też zamknięcie rehabilitacji, która nie jest niezbędna do bezpośrednio niezbędna do zdrowia, która nie jest ostrą rehabilitacją po ostrym stanie, bo ta oczywiście zostanie utrzymane, ale chcemy, żeby kontakt, również ten kontakt taki z światem medycznym, który jest w końcu najbardziej narażony w tej chwili na zakażenia i jest na tym pierwszym froncie, był jak najmniejszy. Stąd teleporady w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ale też wiemy, że do tej pory młodzież, szczególnie w weekend, wychodziła, spotykała się, widzieliśmy obrazki jednak osób, które wspólnie spędzały czas. Stąd zakaz wychodzenia ludzi młodych bez rodzica poza dom. Stąd również zamknięcie parków, plaż, deptaków. To jest też kwestia dojazdu z i do pracy. Do tej pory te ograniczenia dotyczyły tylko komunikacji dużej, autobusów, tramwaji. W tej chwili te ograniczenia muszą być stosowane również w prywatnym transporcie, który dowozi lub przywozi ludzi z miejsca na miejsce. Również to drugie miejsce siedzące musi być wolne, po to, żeby ryzyko zakażenia było jak najmniejsze. Szanowni Państwo, to jest jedyna walka w tej chwili. Nie ma szczepionki, nie ma leku. W związku z tym to, co możemy zrobić, to izolować się od siebie, a w miejscach pracy, tam gdzie trzeba, bo przecież wiemy, że ludzie pracują, że po pierwsze pracują medycy, tak jak powiedziałem, na pierwszej linii frontu. Wczoraj komunikowaliśmy, że duża partia sprzętu ochrony osobistej została wysłana do wszystkich placówek, już nie tylko tych zakaźnych, ale również to są miejsca, gdzie musimy się zaopatrzyć w żywność czy w niezbędne środki do funkcjonowania. Czy też to są fabryki, czy choćby elektrownie, gdzie przecież wiemy, że nie można zatrzymać pracy. Tam musimy zastosować rygory sanitarne. Tu będziemy też kontrolowali, egzekwowali te wymogi i prosili Państwową Inspekcję Pracy o to, by kontrolowała, czy te wymogi są respektowane. A pamiętajcie Państwo, że kara, która jest zapisana obecnie, od 5 do 30 tysięcy, i tak jest niewspółmierna z ryzykiem czyjejś choroby, czy zakażenia osoby, która naprawdę ma wielkie ryzyko zgonu. W związku z tym bądźmy rozsądni jeszcze raz i te najbliższe 2 tygodnie spędźmy w maksymalnej izolacji, a mamy szansę uratować życie innych.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Teraz będą pytania, które zostały przesłane drogą mailową oraz na bieżąco, które są przesyłane drogą SMS-ową.
Wysłuchaliśmy konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia. To podsumujmy. Jest tego bardzo dużo. Te nowe obostrzenia, nowe decyzje dotykają wszystkich sfer naszego życia. To może zacznijmy od początku. Premier apelował przede wszystkim o dystansowanie się od innych osób na chodnikach, w środkach komunikacji, 2 metry od drugiej osoby. Bardzo ważne jest to, że ten zapis nie będzie oczywiście dotyczył rodziców, którzy są z dziećmi poniżej 13 roku życia i także z osobami, które są niesamodzielne. Bardzo ważna informacja, którą podał premier Morawiecki. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą samodzielnie wychodzić na ulicę, tylko mogą poruszać się z osobą dorosłą. Tak więc nastolatkowie poniżej 18 lat tylko z dorosłymi. Ograniczenia także są w działalności parków, bulwarów, miejskich, różnych miejsc spotkań, spraw rekreacji. A my przenosimy się jeszcze na chwilę do pytań, które są podczas konferencji zadawane i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, i ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu.
Zresztą, posłuchajmy. Stało się tak dzięki ustawie wdrożonej w 2008 roku i my działamy na podstawie tej ustawy z 2008 roku. Jak widać, minister zdrowia, ale też Rada Ministrów ma wszystkie potrzebne prerogatywy do tego, żeby działać w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego.
Proszę, następne pytanie.
Redaktor Marcin Fiołek, portal w polityce.pl. Pytanie jest do pana ministra Szumowskiego, w którym pan redaktor cytuje wypowiedź pana ministra Szumowskiego dotyczącą formy ograniczonego wpuszczania pewnych grup zawodowych do obiegu społeczno-gospodarczego. O które grupy mogło chodzić? Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Kiedy będziemy mogli usłyszeć szczegóły dotyczące planu?
Szanowni państwo, my obserwujemy i widzimy, że nawet w dzisiejszym czasie epidemii pewne grupy zawodowe muszą pracować, żebyśmy mogli żyć. To oczywiście wielokrotnie wspomniani medycy, ale to również osoby, które nam dostarczają żywność, sprzedają żywność, osoby, które dostarczają nam leków, osoby, które nas chronią, służby, ale też kierowcy, też transport, też niezbędne urzędy. I oczywiście można powiedzieć, że w sytuacji, w której musimy w pewnym momencie zacząć odmrażać gospodarkę, będziemy starali się, aby tym grupom zawodowym, które muszą pójść do pracy, żeby państwo funkcjonowało, zapewnić takie warunki, żeby to ryzyko zakażenia było jak najmniejsze, zapewnić takie warunki i dać takie informacje, które pozwolą im chronić się wzajemnie.
Proszę bardzo, następne pytanie.
Pytanie od redaktora Łukasza Kaspera z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Czy nowe zaostrzenia środków bezpieczeństwa dotyczyć będą kościołów i zgromadzeń religijnych?
Tutaj nie zmieniamy zaleceń i tak wyjątkowo i ostrych dotyczących kościołów i zgromadzeń religijnych. Te, które były w poprzednim rozporządzeniu, utrzymane są i w tej decyzji Rady Ministrów.
Proszę, kolejne pytanie.
Redaktor Rafał Białkowski, Polska Agencja Prasowa. Które służby będą oddelegowane do sprawdzania wywiązywania się z nowych ograniczeń, które dziś zostały ogłoszone?
Oczywiście przede wszystkim policja, i policja będzie coraz więcej czasu poświęcać też na to, żeby weryfikować to, czy się poruszamy w sposób zgodny z zaleceniami, czy ten dystans jest utrzymywany, czy osoby, które idą w parze, są rzeczywiście osobami z jednej rodziny, czy zachowany jest dystans w kontaktach w przestrzeni publicznej. Ale także poprosiłem pana ministra obrony narodowej, żeby wojsko było coraz bardziej w gotowości po to, żeby wypełniać podobne funkcje. Zresztą wojsko już dzisiaj bardzo ładnie pomaga na granicach, w różnych innych miejscach, tam gdzie potrzebna jest kontrola, weryfikacja, kontrola sanitarna. Pomaga Straży Granicznej, pomaga policji. A więc służby mundurowe stają na wysokości zadania. Ja bardzo dziękuję oczywiście wszystkim przy tej okazji, zarówno służbom mundurowym, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także Krajowej Administracji Skarbowej, służbom więziennym, przede wszystkim także oczywiście służbom medycznym, pielęgniarkom, lekarzom, farmaceutom, wszystkim laborantom czy osobom, które pracują w służbie zdrowia, w ZUS-ie, wszystkim, którzy po prostu w tym trudnym czasie pomagają nam, Polakom, przebrnąć przez niego, zachowując ten reżim sanitarny, który musi być przestrzegany.
Proszę bardzo, następne pytanie.
Pytanie redaktora Jacka Czarneckiego z Radia Z dotyczy dostępności płynu do dezynfekcji rąk. Czy będzie go więcej? Chodzi też o płyn z Orlenu. Czy będzie wprowadzona jakaś reglamentacja?
Tutaj zarówno Polfa, jak i Orlen, ale teraz już poszczególne również inne zakłady produkcyjne produkują bardzo duże ilości tego płynu. On jest dystrybuowany w pierwszej kolejności do medycznych placówek, ale również do miejsc, gdzie przebywają osoby, choćby do urzędów, również trafiają na rynek w pewnej ilości tych hektolitrów i ton płynu dezynfekcyjnego będziemy produkowali w tej chwili coraz więcej.
Proszę bardzo, kolejne pytanie.
Kolejne pytanie dotyczące szczegółów ograniczeń w sklepach. Czy sklep będzie miał obowiązek przekazania klientom rękawiczek, na przykład jednorazowych, czy to klient powinien mieć je ze sobą w trakcie robienia zakupów?
Sklepy spożywcze, sklepy wielkopowierzchniowe mają obowiązek, będą miały obowiązek stosowania jednorazowych rękawiczek. Jednak też wiem, że uruchamiana jest produkcja krajowa. Zależy mi na tym, żeby było coraz więcej produkcji krajowej dotyczącej środków ochrony fizycznej, ochrony osobistej. I dlatego oczywiście tym lepiej, jeżeli klient będzie mógł ze sobą mieć również rękawiczki, po to, żeby dotykając towar, wiemy, że przez dotyk palce często te cząsteczki, te wirusy po prostu gdzieś tam zostają. Widzimy, obserwowane jest wiele takich sytuacji i dlatego rękawiczki są szczególnie ważne, szczególnie zalecane przez epidemiologów, przez Światową Organizację Zdrowia.
Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie.
Pytanie redaktor Karoliny Wasilewskiej z TVN24. Czy nie boją się Państwo, że po zniesieniu wszystkich nałożonych obostrzeń, kiedy ludzie zaczną normalnie się spotykać, wybuchnie większa liczba zakażeń, zachorowań? Jakie są analizy w tej sprawie?
Dzisiaj niestety nie myślimy jeszcze o tym, kiedy dokładnie obostrzenia będą mogły być zniesione. Dzisiaj jest czas, kiedy nakładamy nowe obostrzenia, dlatego że cały czas pewna część populacji, pewna część naszego społeczeństwa w niewystarczająco rygorystyczny sposób przestrzegała dotychczasowych. Tak jak powiedział pan profesor Szumowski, gdy tylko połowa osób jest od siebie odizolowana, nie transmituje, to jest zdecydowanie za mało. Musi tutaj być zasada bezwzględnego dystansu społecznego po to, żeby przerwać ten łańcuch transmisji, jak mówią epidemiolodzy. I tego dokładnie dotyczą nasze zalecenia. Te zalecenia idą bardzo mocno w parze z sugestiami, rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, europejskich agend zdrowia i wszystkich najlepszych praktyk, które codziennie analizujemy. One są w niektórych krajach wdrożone już, a w innych będą najprawdopodobniej wdrażane wkrótce.
Proszę, kolejne pytanie.
Pytanie od redaktora Grzegorza Kwolka z RMF, a właściwie dwa pytania. Czy pozostaje możliwość biegania spacerów z psem, a także co, jeżeli chcemy wyjść na spacer z dzieckiem, czy to dziecko musi wyjść z rodzicem, a co z samotnym rodzicem z dwójką, trójką dzieci? Czy oni mogą razem wyjść na spacer?
Te obostrzenia przemieszczania się oczywiście nie dotyczą rodzin z małymi dziećmi. Natomiast, szanowni państwo, to nie jest tak, że my mamy prawo biegania, prawo uprawiania sportów. Traktujmy to uprawnienie z epidemicznych rozporządzeń, a teraz z tego dokumentu, jako niezbędny środek higieny zdrowia psychicznego. To nie o to chodzi, żebyśmy utrzymali formę. To nie o to chodzi, żebyśmy biegali ileś kilometrów wokół domu. Chodzi o to, żebyśmy mogli po prostu wyjść z psem albo wyjść i przewietrzyć się krótko i jak najkrócej i wrócić do domu. Tu oczywiście twarde zapisy są trudne do zdefiniowania. Tu bardzo wiele zależy od rozsądku Polaków. W związku z tym tutaj moja ogromna prośba. Nie wykorzystujmy tego do uprawiania joggingu. Nie wykorzystujmy tego do poprawienia sobie formy fizycznej przez te dwa tygodnie. To naprawdę bez takich ćwiczeń fizycznych damy radę. Potraktujmy to, jeżeli musimy już bezwzględnie wyjść, to wtedy wyjdźmy, przewietrzmy się i wróćmy do domu.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Kolejne pytanie. Marcin Musiał, PAP Gospodarka. Czy rząd dopuszcza w swoich założeniach recesję w polskiej gospodarce w 2020 roku i w jakiej ona może być wysokości? Jakiego wzrostu bezrobocia w Polsce w związku z epidemią koronawirusa spodziewa się rząd w tym roku i czy są planowane jakieś dodatkowe działania poza tarczą antykryzysową, które miałyby zapobiec tym negatywnym skutkom epidemii dla gospodarki?
ze względu na uderzenie koronawirusa w gospodarkę światową, a wyjątkowo mocno w gospodarkę europejską. Gospodarkę europejską, której jesteśmy częścią, spodziewamy się niestety wzrostu bezrobocia, ponieważ znaczna część polskiego eksportu, a konkretnie to 80%, czyli bardzo duża część naszego eksportu, jest eksportowana do Europy Zachodniej, do Unii Europejskiej. W związku z tym, że w Europie Zachodniej dzisiaj nastąpił jeszcze dalej idący paraliż gospodarczy, zamrożenie gospodarki, to ten eksport ulega również zamrożeniu. Częściowo już dzisiaj zakłady wstrzymują swoją produkcję, przerywane są linie dostaw. Dlatego to wszystko oznacza, że ten kryzys, którym znagła cały świat musi sobie radzić, jest kryzysem bez precedensu. Jest kryzysem strony podażowej, również popytowej, podczas gdy wcześniejsze kryzysy głównie dotyczyły strony popytowej i kłopotów na rynkach finansowych. Ten kryzys sięga głębiej. Jest wielowarstwowym kryzysem, który dotyka zarówno konsumpcji, inwestycji, podaży, popytu, linii produkcyjnych, linii dostaw, globalnych łańcuchów dostaw i dlatego jest bardzo groźny. Dlatego jest niezwykle ważne, żebyśmy zareagowali na niego szybko, tak jak staramy się to robić, ale z pokorą, bo wiemy, że te wielkie siły ciśnienia, które są wokół nas, potrafią dokonać dużych spustoszeń. Widzimy, co dzieje się we Włoszech. Widzimy, co dzieje się w Hiszpanii. Chcemy tego uniknąć i dlatego dzisiaj stawiamy wszystko, żeby doprowadzić do opanowania przyrostów koronawirusa, a w ślad za tym, żeby za kilka tygodni móc zadecydować o sposobie odmrażania polskiej gospodarki. Można tak potocznie rzecz ująć. Jednak dzisiaj spełniają się wszystkie negatywne scenariusze, które jeszcze dwa tygodnie temu były czasami przez analityków określane jako mało prawdopodobne. Dzisiaj te same scenariusze sprzed tygodnia, sprzed dwóch są określane jako wysoce prawdopodobne. Dlatego z całą pewnością wzrost PKB nie będzie taki, jaki zaplanowaliśmy wcześniej. Będzie niższy, czy będzie poniżej zera, nie jest to wykluczone, ale nie jest też wykluczone, że jeżeli spełni się scenariusz nieco bardziej pozytywny, to będziemy mieli lepsze rezultaty gospodarcze niż dzisiaj najczarniejsze scenariusze nam to podpowiadają. Właśnie dlatego to ten splot naszego reagowania na sytuację zdrowotną, zdrowia publicznego w związku z koronawirusem i jego wpływu na gospodarkę realną, ale też na bezpieczeństwo firm, na pracę pracowników w firmach jest tak bardzo wielopoziomowy i tak bardzo ze sobą jest to wszystko powiązane. I stąd też prosimy o przestrzeganie tych rygorów, bo musimy jednocześnie też w nowym reżimie sanitarnym wracać za parę tygodni w niektórych miejscach, może jeszcze nie we wszystkich, ale w niektórych miejscach, które są dzisiaj zamknięte. Taka byłaby moja intencja, taka jest intencja Rady Ministrów, ale czy na to będziemy mogli sobie pozwolić, to za dwa tygodnie te decyzje podejmiemy. Za dwa tygodnie te decyzje zostaną podjęte.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie.
Redaktor Marcin Makowski, Wirtualna Polska, pyta o to, czy ograniczano oprócz tych rowerów miejskich będzie również aktywność na rowerach prywatnych, czy przy wyłączeniu parków, plaż i bulwarów będzie możliwość samotnego biegania po tych przestrzeniach?
To tak jak odpowiedziałem poprzednio, ten czas na przewietrzenie się nie traktujmy jako czas na poprawianie wydolności fizycznej, czas na sport. To jest czas raczej po to, żeby odetchnąć psychicznie niż ćwiczyć.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Kolejne pytanie od Onetu i Super Expressu w podobnym brzmieniu. Czy obecne rozporządzenie wpływa na możliwość przemieszczania się po kraju samochodami osobowymi? Jak wygląda limit osób podróżujących tymi samochodami? Czy wymagana jest jedna osoba, czy może być ich w samochodzie więcej?
Ta legislacja nie dotyczy samochodów osobowych, ale również, tak jak powiedzieliśmy, przemieszczanie powinno być w jakimś konkretnym celu. Szanowni Państwo, to pokazuje, jak ważne jest nie tylko podporządkowanie się literze prawa, ale zrozumieniu i przyjęciu ducha tego prawa, do czego ono ma służyć. Ma służyć do tego, żebyśmy nie zarażali innych. I jeśli będziemy próbowali znaleźć luki w danym rozporządzeniu, w danej prawie, oczywiście będą one śledzone, będą one wyszukiwane, ale chodzi o to, żebyśmy podeszli do tego z rozsądkiem i taką życzliwością, że możemy chronić przez to innych. My tutaj dajemy szereg zaleceń twardych, ale też szereg zaleceń miękkich. Możecie Państwo wyjść, przejść się, przewietrzyć. Możecie Państwo przejechać do sklepu, jeżeli musicie kupić coś, ale nie róbmy wycieczek i nie uprawiajmy sportu.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Redaktor Krzysztof Berenda, RMF FM. Od kiedy wchodzą w życie ograniczenia ogłoszone podczas dzisiejszej konferencji prasowej?
To jest od 1 kwietnia wchodzą większość tych ograniczeń. Natomiast ograniczenia dotyczące hotelów wchodzą w życie od, z tego co pamiętam, od 2 bądź 3 kwietnia.
Szanowni Państwo, wszelkie informacje o terminach dotyczących wejścia tych przepisów znajdują się aktualnie w komunikacie, który został opublikowany na stronie internetowej gov.pl/koronawirus.
Te ograniczenia, o których mówiliśmy w zakładach pracy, obowiązują od czwartku. Nie od jutra, tylko od czwartku, po to, żeby pracodawcy mogli się przygotować, mogli przygotować przestrzenie odpowiednio, na przykład w sytuacji, gdzie pracują osoby koło siebie. Musi być ten odstęp zachowany co najmniej 1,5 metra. Im większy, tym lepiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszędzie jest to możliwe, ale zalecamy, żeby ten odstęp był jak największy, a co najmniej 1,5 metrowy.
Proszę bardzo, kolejne pytanie.
Redaktor Krzysztof Skurzyński, Fakty TVN. Czy rząd popiera którąkolwiek z przyjętych w nocy senackich poprawek do ustawy antykryzysowej? Jeśli tak, to które z nich?
Popieramy na przykład uelastycznienie możliwości korzystania z instrumentów dotyczących ochrony miejsc pracy przez duże firmy, przez duże korporacje, bo z tego co zostałem poinformowany, Senat zaproponował uelastycznienie jeszcze tego instrumentu, więc wszelkie rozsądne propozycje oczywiście popieramy. I ta na pewno należy do takich. W związku z tym dziękuję za wszystkie konstruktywne propozycje. Dziękuję również za możliwość wzięcia udziału w części wczorajszej debaty. Zabrałem głos w Senacie i przedstawiłem Wysokiej Izbie Senackiej podstawowe założenia dotyczące tarczy antykryzysowej i dziękuję za pracę Senatu nad tarczą.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie.
Redaktor Piotr Kubiak, Radio Gdańsk, pyta o to, dlaczego największe miasta w Polsce, między innymi wskazuje tutaj Warszawę i Gdańsk, nie wycofują się z pobierania opłat w strefach parkowania, by zredukować ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. Czy pan premier rozmawiał o tym z prezydentami miast?
Tak, podczas rozmowy z samorządowcami poruszane były różne tematy, między innymi dotyczące miejsc parkingowych w miastach. Dzisiaj apelujemy do samorządowców o to, żeby rezygnowali ze wszystkich tych opłat, które powodują, że osoby zwiększają prawdopodobieństwo przenoszenia wirusa z jednej na drugą osobę. Przyciskanie klawiszów czy naciskanie różnego rodzaju przycisków, chociażby przy przejściach dla pieszych, dzisiaj powinno zostać wyłączone. Apeluję do samorządowców, jesteście za to również współodpowiedzialni. Jak najwięcej dezynfekowania przystanków autobusowych, tramwajowych. To są dodatkowe obowiązki, które samorządowcy muszą wykonywać. Szanowni Państwo, po wczorajszym spotkaniu z samorządowcami, które było bardzo dobre, dość długie, dobre, konstruktywne, trudne, bo dzisiaj wszystkie spotkania są trudne, ale konstruktywne. Mam pewną taką refleksję. Chyba jeszcze niekoniecznie do wszystkich dotarło to, w jak innej sytuacji dzisiaj się znajduje Polska w porównaniu do miesiąc temu. Dzisiaj wszyscy na pewno będziemy musieli zapłacić pewną cenę, ponieść pewne ofiary, poddać się pewnym ograniczeniom, które spowodował koronawirus. I dlatego proszę wszystkich prezydentów miast, burmistrzów, starostów, wójtów, wszystkich marszałków o to, żeby dokonywali przeglądu wszystkich ograniczeń, wszystkich możliwości wdrażania nowych ograniczeń, które wprawdzie utrudnią życie, wprawdzie doprowadzą do zmniejszenia przychodów w budżetach samorządowych, ale jednocześnie pomogą nam szybciej ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Drodzy samorządowcy, pamiętacie pewnie większość z Państwa naszą dyskusję wczorajszą, to co mówiłem, mój apel o to, żeby każdy z Was również wprowadzał te dodatkowe ograniczenia. A ja także ze swojej strony, jak widzicie, odpowiedziałem dzisiaj pozytywnie na apel, bodaj wczoraj pan prezydent Krakowa wskazywał na to, żeby zaproponować odpowiednie rozwiązania w tych biurowcach, w centrach usług wspólnych, w zakładach pracy, a nie wyłączać ich całkowicie. Tak też uczyniliśmy, jesteśmy w pozytywnym dialogu, ale apeluję do samorządowców, żeby korzystać z najlepszych praktyk i wprowadzać ograniczenia i jeszcze raz ograniczenia w waszej przestrzeni miejskiej, publicznej, po to, żeby ten dystans społeczny doprowadził do przecięcia transmisji koronawirusa.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Redaktor Jolanta Ojczyk z Prawo.pl pyta o zasady kwalifikacji zgonów w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem. Pyta o to, co dzieje się z takim pacjentem, który zmarł na przykład z powodu niewydolności oddechowej. Czy on ma zrobione zdjęcia płuc? Czy wiemy mniej więcej, jak wygląda relacja tych zarażonych koronawirusem do tych osób, które zostały podane jako osoby, które zmarły z powodu koronawirusa?
Szanowni Państwo, ja to już wielokrotnie powtarzałem. Akt zgonu i kartę zgonu wypisuje lekarz, nie minister zdrowia, nie urzędnik państwowy, lekarz. I tą kartę zgonu my otrzymujemy z niej informacje poprzez wojewodów. I tylko tą informację, którą otrzymamy od setek lekarzy, przekazujemy od razu państwu. Ale każdy pacjent oczywiście, który ma niewydolność oddechową, ciężką niewydolność oddechową, jest w szpitalu, ma robione zdjęcia rentgenowskie, bo bez tego pewnie nie byłaby możliwa prowadzona terapia. Oraz w obecnej definicji przypadku każdy pacjent z ciężką niewydolnością oddechową powinien mieć pobrany test na koronawirusa. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to są dziesiątki, setki pracowników medycznych, którzy wypełniają te karty zgonu, a my tylko te informacje od nich otrzymujemy i przekazujemy państwu natychmiast.
Dziękuję. Proszę, kolejne pytanie.
Pytanie od redaktora Marcina Chmielewskiego z agencji informacyjnej Newseria. Podobne pytanie zadał też redaktor Łukasz Kiek z Gazeta.pl. Jak długo nasza gospodarka wytrzyma nałożone ograniczenia? Czy w pewnym momencie będziemy musieli wrócić do normalnego życia, nawet jeśli epidemia będzie trwać? Oraz jaki przewidywany jest deficyt finansów publicznych za rok 2020?
Te pytania zadają sobie wszyscy liderzy, wszyscy przywódcy, premierzy, prezydenci na całym świecie. Nikt tego nie wie, ponieważ ono jest uzależnione od jednej bardzo konkretnej sprawy. Od tego, jak światu uda się ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa, względnie, czego wszyscy byśmy sobie życzyli, jak szybko uda się wynaleźć szczepionkę lub lekarstwo. Skutecznego do końca lekarstwa na pewno jeszcze nie ma, szczepionki nie ma. Według ekspertów szczepionka będzie w 12 miesięcy najwcześniej po pojawieniu się koronawirusa, czyli być może na początku przyszłego roku, ale nie wiemy tego. To jest dana wysoce niepewna. Trudno opierać nasze analizy i nasze decyzje o coś, co jest aż tak niepewne. Dlatego my budujemy różne scenariusze. I wśród wielu scenariuszy zakładamy również ten, gdzie polska gospodarka będzie zamknięta czas dłuższy, a właściwie pewnie w podobny czas jak gospodarka europejska. Życzyłbym sobie tego i życzyłbym wszystkim tego, żeby ten czas zamknięcia był jak najkrótszy i cały czas mam poważne nadzieje oparte również o analizy, że być może on będzie krótszy niż w zachodniej Europie, niż we Francji, niż we Włoszech, niż w Hiszpanii. Ale czy tak się ostatecznie stanie? Zależy to od tego, czy będziemy przestrzegać tych rygorów, tych obostrzeń, które dzisiaj, również dzisiaj nakładamy, również dzisiaj wdrożyliśmy. Bezwzględna izolacja osób starszych. To osoby starsze są szczególnie narażone na koronawirusa. Tym mniej będzie zgonów, tym mniej będzie zakażeń, im bardziej będziemy izolowani jedni od drugich, a w szczególności osoby powyżej 65 roku życia. I oczywiście, jeżeli wychodzą, przemieszczają się, utrzymywanie odpowiedniego dystansu i dezynfekowanie rąk, przestrzeganie zasad higienicznych. Więc wpływ na gospodarkę światową, gospodarkę europejską i polską będzie ogromny. Bardzo wielu przywódców już dzisiaj mówi, że jest to kryzys największy od czasów II wojny światowej. Wiele osób w Stanach Zjednoczonych mówi, że jest to kryzys większy niż wszystko, co spotkało Stany Zjednoczone od czasów Wielkiej Depresji 1929 roku do 1933. A niektórzy już mówią, że ten kryzys będzie w Stanach Zjednoczonych gorszy od tamtej depresji. Pojawiają się już prognozy w Stanach Zjednoczonych bezrobocia na poziomie 30%. W Wielkiej Depresji bezrobocie sięgnęło 25% mniej więcej. A więc te prognozy są gorsze od tamtego czasu. Dla nas, dla Polski bardzo ważne jest, jak szybko wyjdzie z tych tarapatów gospodarka europejska. Nie tylko trzymamy kciuki, ale na cotygodniowych naradach Rady Europejskiej przedstawiam nasz plan, nasz punkt widzenia. Wiele naszych porad jest przyjmowanych, przekazujemy sobie najlepsze praktyki. To nie jest czas dzisiaj na to, żeby się ścigać na to, kto ma lepsze rozwiązania. Widzimy, co się dzieje w Europie Zachodniej. Staramy się pomagać. Dzisiaj na przykład z Wojskowego Instytutu przekazywane są pewne, czy udaje się misja naszych ratowników wojskowych do Włoch po to również, żeby tam i świadczyć pomoc, i uczyć się od nich. Żeby patrzeć na ich doświadczenia, bo doświadczył naszych partnerów, naszych przyjaciół włoskich los straszliwy. Dzisiaj liczba zgonów, ale też w szczególności te mechanizmy segregacji, niedostępność miejsc do leczenia mówią nam tyle właśnie, co dzisiaj powiedzieliśmy. Nakładajcie nowe obostrzenia, budujcie nowe izolatoria, nowe miejsca kwarantanny, nowe miejsca szpitalne. I to robimy. Dzisiaj jest dostępnych miejsc dla osób z koronawirusem już około 8-9 tysięcy. Za chwilę będzie powyżej 10 tysięcy. Wykorzystanych łóżek jest, panie ministrze, około 1500, ostatnie dane. Jeżeli będzie za chwilę 2-3 tysiące, cały czas te miejsca są. Ale wiemy, jak powiedział pan minister Szumowski, jak mówią nasi specjaliści epidemiolodzy, że ten przyrost może być gwałtowny. Dlatego już dzisiaj zleciłem wojsku, zleciłem również służbie zdrowia tworzenie nowych miejsc właśnie dla pacjentów z koronawirusem. Po to, żeby uniknąć scenariusza włoskiego. Po to, żeby uniknąć scenariusza hiszpańskiego. I podchodzimy do tej sytuacji z pokorą, z bardzo dużą pokorą, ale jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem, jeżeli rzeczywiście w solidarny sposób będziemy przestrzegali tych zasad, to ograniczymy ten zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Dziękuję bardzo, panie premierze, i proszę bardzo, ostatnie pytanie.
W jakim stopniu wyjątki od nowych restrykcji dotyczą związków nieformalnych? Pytanie zadaje Samuel Pereira, TVP Info.
Związków nieformalnych, czyli no rozumiem, że osób, chodzi o... które mieszkają w jednym miejscu, a czy wychowują wspólnie dziecko. Te obostrzenia dotykają w takim samym stopniu jak inne związki formalne. Te zakazy dotyczą ich w takim samym stopniu jak inne, jak innych związków formalnych.
Dziękuję bardzo. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych dzisiaj ograniczeń, czy opublikowanych dzisiaj ograniczeń, które będą wchodziły przez najbliższe dni, znajdują się na stronie internetowej gov.pl/koronawirus.
To była konferencja pana premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Za kilka chwil podsumowanie.